Witam równie serdecznie wszystkich tu obecnych kapłanów, miłych gości, zgodnie z oficjalnym zaproszeniem, zwłaszcza seniorów, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzież doświadczonych trudnym losem oraz wszystkich zatroskanych o potrzebujących, organizujących i świadczących im pomoc, obecnych tutaj przedstawicieli władz samorządowych, siostry zakonne, drogich radiosłuchaczy. Ze względu na tak zróżnicowane audytorium, zwłaszcza obecność najmłodszych, wolałbym uniknąć formy referatu ściśle naukowego. Chciałbym, żeby ta refleksja była naszym wspólnym rozważaniem na temat zaangażowania Kościoła Przemyskiego w niepodległą Polskę w służbie cierpiącym i doświadczonym przez los. W stuleciu odzyskania niepodległości Polski wszyscy szczerze dziękujemy Bogu za dar wolności i pokoju, ale z wdzięcznością myślimy też o ludziach, dzięki którym nasza ojczyzna może cieszyć się dziś wolnością i pomyślnością. To żołnierze, którzy jej bronili, ci, którzy oddali za nią swoje życie i ci wszyscy, którzy ją później budowali, każdy na miarę swoich możliwości. To ludzie wybitnego intelektu, naukowcy, wynalazcy, konstruktorzy, nauczyciele, ale to także ludzie ciężkiej pracy, których wkład jest równie cenny. To robotnicy, rolnicy, ojcowie i matki, codziennie cierpliwie dbający o swoje rodziny. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi mających ogromny wkład w budowę niepodległej Polski. To kategoria inna niż wszystkie. To święci. Czemu są tak ważni i czemu dzisiaj chcemy powiedzieć właśnie o nich? Bo odnajdujemy w nich przykład i źródło wyjątkowej siły ducha, niezwykłej motywacji, która pomaga nam przekraczać nasze ograniczenia i pozwala wierzyć, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I proszę pozwolić, że na wstępie odwołam się do przykładu świętego, który nie pochodził z naszej diecezji, ale ciągle nam wszystkim jest przecież tak drogi, bliski, tak dla nas ważny. Jest patronem domu ulgi w cierpieniu, którego nową część chcemy dzisiaj poświęcić. To święty Jan Paweł II i przychodzi mi tu na myśl to wymowne świadectwo sprzed paru lat. Mianowicie pewna katechetka pracująca kiedyś w Przemyślu, później w Warszawie, wspominała, jak to właśnie przed kilku laty poprosiła swoich uczniów, a to zaledwie czwarta klasa szkoły podstawowej, żeby z okazji Dnia Papieskiego, który co roku obchodzony jest 16 października, zechcieli na lekcji napisać krótkie wypracowanie na temat: co najbardziej podziwiasz w Janie Pawle II? I poprosiła, żeby to wypracowanie było przede wszystkim szczere. Może być krótkie, może być proste. A jeśli ktoś by uznał, że nie zna zbyt dobrze tej postaci i właściwie nic nie potrafi napisać, to może oddać czystą kartkę i też będzie dobrze. Najważniejsze, żeby było szczerze. I jak przyznała, najbardziej wymowne, najpiękniejsze wypracowanie napisał uczeń, o którym wszyscy właściwie zgodnie twierdzili, że jest najsłabszy w tej klasie. I trzeba było cudu, żeby przeszedł do następnej klasy. Tak słabe miał oceny. Nie dość tego, że tak słabo się uczył, to widać było, że jest bardzo zamknięty w sobie, bardzo wycofany. Trudno było nawiązać z nim kontakt, jakby nieobecny. Może nie wszyscy wiedzieli, czemu tak się dzieje, ale ona jako katechetka wiedziała, że jakiś czas wcześniej mama tego chłopca popełniła samobójstwo, a tato po tym życiowym dramacie nie radził sobie z życiem, z samym sobą, z utrzymaniem domu, z troską o dzieci, więc w tym domu było coraz trudniej i biedniej. I co napisał ten chłopiec na pomiętej kartce, na której było też kilka wyraźnych plam? Napisał takimi dużymi, niezdarnymi literami tylko dwa zdania. Napisał tak: najbardziej podziwiam Jana Pawła II za to, że kiedy był mały i umarła jego mama, i kiedy potem umarł także jego brat i było mu tak ciężko, to się nie załamał. Przerwa i pod spodem dopisał jeszcze: mnie też jest ciężko i też chciałbym żyć tak, żeby się nie załamać. Po katechezie poprosiła go do biurka i mówi: słuchaj, napisałeś to tak szczerze, tak prosto, ale pięknie, że daję ci szóstkę, bo naprawdę na nią zasłużyłeś. Ale czemu ta kartka jest taka poplamiona? Można by bardziej zadbać o to wypracowanie. A on na to: a bo proszę siostry, kiedy tak sobie pomyślałem o mamie, to tak bardzo mi jej brakuje i zrobiło mi się tak tęskno, że chciało mi się płakać. I te plamy na tym wypracowaniu, na tej kartce, to były jego łzy. To, co uderza w całej tej sytuacji, to wielka życiowa bieda tego dziecka. Bieda zupełnie niezawiniona. Ale to, co jeszcze bardziej wymowne i ujmujące, to te jego wielkie pragnienia i to zapatrzenie w tego świętego. Bo tu widać tę ogromną, wyjątkową rolę świętych w naszym życiu. To ten ideał: mnie też jest ciężko, ale on potrafił mimo wszystko żyć pięknie, dobrze, szlachetnie, godnie. Tyle dobra wniósł w nasze życie Jan Paweł II, choć miał tak trudne dzieciństwo. On potrafił, więc wierzę, że z jego pomocą i ja dam radę żyć tak, żeby się nie załamać. Będę się o to starał. Więc właśnie dlatego dzisiaj z wielką wdzięcznością Bogu za dar wolności, niepodległości naszej ojczyzny chcemy przyjrzeć się tym właśnie ludziom świętym, błogosławionym naszej diecezji, żeby w nich odnaleźć ważne ideały, żeby też dostrzec, z jaką troską pochylali się nad najbardziej potrzebującymi. Spójrzmy najpierw na świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Najpierw może krótki rys biograficzny. Urodził się w roku 1842 w Korczynie koło Krosna. Uczył się w Rzeszowie, a potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W roku 1864 przyjął święcenia kapłańskie i po niedługiej posłudze wikariusza został skierowany na studia do Rzymu. Ukończył je pomyślnie, a po powrocie stamtąd wykładał w przemyskim seminarium, by potem przez 22 lata pracować, uczyć, wykładać na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez pewien czas był także jego rektorem. A w roku 1899 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Później został biskupem diecezjalnym i był nim przez 25 lat. Także właśnie w tych trudnych czasach I wojny światowej i wtedy, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość. Można więc powiedzieć bez żadnej przesady, że starał się objąć szczerą, pasterską troską te niełatwe początki polskiej niepodległości przed 100 laty. Zmarł w roku 1924. Beatyfikowany został przez papieża Jana Pawła II w roku 1991, a w 2003 na placu Świętego Piotra w Rzymie miała miejsce jego kanonizacja. I spójrzmy na te zasadnicze wymiary posługi miłosierdzia. To słowo, czyn jako potwierdzenie słowa i ten trzeci wymiar to jeszcze coś, co na razie ukryjemy tajemnicą i wybrzmi na końcu. Najpierw słowo. Spośród mnóstwa słów, bo wiele publikował i przepowiadał, tytułem przykładu wybierzmy tylko jeden fragment z jego dzieła Życie duchowe, w którym obszerny rozdział zajmuje opracowanie pod tytułem Miłosierdzie względem ubogich. I pisze tam tak. Za przykładem świętych przejmij się i ty miłością ku ubogim, miłując w nich samego Chrystusa. Tę miłość i cześć ku ubogim okazuj czynem, a więc dawaj jałmużnę, o ile ci stan na to pozwala, nie wymawiając się licznymi wydatkami lub innymi pozorami, którymi zwykle ludzie samolubni zakrywają swoje skąpstwo. Dziś pełno takich wymówek, także zdaje się, jakoby wszyscy byli biedni. Gdyby jednak nie gromadzić tyle dla siebie i mniej wydawać, gdyby nie trwonić tyle na drogie ubrania i wystawne przyjęcia i zbędne wydatki, byłoby czym obdzielić biednych. I nie tylko dawaj jałmużnę, ale także odwiedzaj ubogich, zwłaszcza tych, co wstydzą się prosić. Bo nie wystarczy dać pieniądz ubogiemu. Pieniądz bowiem nie ma oczu ani serca. Pieniądz nie przemówi, nie pocieszy, nie poradzi, a tymczasem biedny potrzebuje też współczucia, ulgi i porady. Trzeba zatem wraz z pieniądzem przynieść mu też serce. Nie odmawiaj również pomocy obcym i nie stroń od łoża ubogich. A gdy który z nich jest opuszczony, śpiesz do niego chętnie, podźwignij go na duchu, przynieś mu lekarstwo i ciepły pokarm. Nie zapominaj wreszcie o opuszczonych chłopcach i dziewczętach. Zajmuj się tymi sierotami pozbawionymi opieki, aby je uchronić od nędzy ciała i duszy. Pamiętaj, że i ty jesteś sierotą porzuconą w obcej ziemi. Jeśli więc pragniesz, by Ojciec Niebieski przyjął cię do swego domu, aby cię Matka Maryja przytuliła do swego serca, bądź ty również ojcem i matką dla ziemskich sierot. To jego słowo o posłudze miłosierdzia, jedno z wielu. A spójrzmy na czyny miłosierdzia, bo przecież nie tylko o tym mówił. W roku 1891 to z jego inicjatywy powstało Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które oprócz celów religijnych opiekowało się także rzemieślnikami, biednymi, sierotami i sługami, zwłaszcza chorymi i pozbawionymi pracy. W roku 1894 w Krakowie założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, a siostry w jego zamyśle miały być znakiem i narzędziem Bożej miłości wobec dziewcząt, chorych i wszystkich ludzi potrzebujących pomocy. Ponadto jako biskup bardzo dbał o najuboższych mieszkańców swojej diecezji. To z jego inicjatywy powstawały liczne ochronki dla dzieci, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych, szkoły gospodarcze dla dziewcząt, bezpłatna nauka w seminarium duchownym dla chłopców z ubogich rodzin. Starał się też zaradzić problemom emigracji i alkoholizmu. Ileż z tych problemów jest ciągle aktualnych? Był ponadto, pomijając całe mnóstwo innych rzeczy, bo mamy też swoje ograniczenia czasowe w ramach tej konferencji, dodajmy tylko, że był też zaangażowanym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża za swoje zasługi w tym względzie. Jako pierwszy w Polsce otrzymał tytuł dozgonnego członka PCK. Więc słowo, czyn i coś jeszcze. Było w jego życiu coś jeszcze niesamowicie ważnego, co stanowiło przejaw jego szczerej posługi miłosierdzia, ale niech to pozostanie na razie ukryte tajemnicą i wybrzmi z całą siłą na końcu. Spójrzmy teraz przez chwilę na błogosławionego księdza Jana Balickiego. Ciekawe, że przyszło mu żyć na przełomie trzech epok historycznych, bo jego dzieciństwo i młodość przypadły na ten trudny okres zaborów. Wiek dojrzały przeżywał w Polsce międzywojennej, a ostatnie lata życia to dramat wojny i powojennej biedy. Urodził się w Staromieściu koło Rzeszowa w roku 1869. Później wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, które uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich w roku 1892. Później było duszpasterstwo, niedługi czas i studia w Rzymie. Kiedy stamtąd wrócił, wykładał teologię w przemyskim seminarium, był później jego rektorem, a kiedy w tej posłudze brakło już sił, do końca pozostał tam spowiednikiem. Zmarł po ciężkiej chorobie w roku 1948. W roku 1975 kardynał Karol Wojtyła pisał o nim tak. W czasach, gdy Kościół poszukuje nowych wzorów duchowości dla kapłana diecezjalnego, w sytuacji, gdy wśród samych kapłanów nawet zdarzają się kontestacje, niewierności oraz tendencje, by poszukiwać rzeczy materialnych bardziej niż duchowych, sługa Boży, ksiądz Jan Balicki, może być przedstawiony jako model życia kapłańskiego. Jako taki wzór został wyniesiony na ołtarze i beatyfikowany w roku 2002 właśnie przez Jana Pawła II na krakowskich błoniach. Jego słowo miłosierdzia to najpierw to słowo ukryte tajemnicą, to, które wybrzmiewało tylko w konfesjonale i Bóg jeden je zna i nigdzie nie zostało odnotowane. Ale jakże ważne słowo, dźwigające z duchowej i moralnej biedy tych wszystkich, którzy tego potrzebowali. Ale także pisał o konieczności podjęcia posługi miłosierdzia. W ostatnim roku życia, 14 lipca 1947 roku, pisał tak. Misericordias Domini in eternum cantabo. Miłosierdzie Boże będę wyśpiewywał na wieki. Bóg jest miłością, a miłość czyni dobrze i tylko dobrze. Czynienie dobra jest bowiem istotną cechą miłości. Gdy czyni się tak człowiekowi będącemu w biedzie, litując się nad jego stanem bezradności, wtedy ta miłość ma nazwę miłosierdzia, z łacińskiego misericordia, czyli słowo złożone z dwóch wyrazów: miseria, nędza i cor, serce. Rzeczywiście samo to słowo etymologicznie w języku łacińskim jest pełne ważnej treści. Misericordia, miseria, bieda, ale taka głęboka, przejmująca, nędza wręcz. I cor, czyli serce. Misericordia, miłosierdzie, to więc postawa serca litującego się na widok biedy drugiego człowieka. I od tego zaczyna się miłosierdzie wyrażane w czynie. Od tej ogromnej wrażliwości, od współodczuwania, od tego, że jeden człowiek potrafi przejąć się biedą drugiego i poczuć się za niego odpowiedzialnym, poczuć się jego stróżem. To postawa Kaina, właśnie taka zimna obojętność. Kiedy Pan Bóg go zapytał, gdzie jest brat twój Abel, co odpowiada, czyż jestem stróżem mego brata, a co mnie on obchodzi? Tymczasem Boży człowiek, to zawsze człowiek o wrażliwym sercu, miłość do Boga autentyczna zawsze idzie w parze ze szczerą miłością wobec bliźniego, zwłaszcza tego najbardziej potrzebującego. Spośród wielu dzieł miłosierdzia i postaw i wielkiej hojności w dawaniu jałmużny i różnych przejawów zaangażowania, wymieńmy tylko to najbardziej znane dzieło charytatywne księdza Balickiego, a więc założenie zakładu wychowawczego dla kobiet w Kruchelu Wielkim koło Przemyśla. To czas I wojny światowej, kiedy w twierdzy Przemyśl stacjonowało, jak się szacuje, ponad 100 tysięcy żołnierzy. Można sobie wyobrazić te trudne warunki życia i wielką biedę, która jednych popychała do nadużyć, a innych do niemoralnego życia, by zarobić na utrzymanie za wszelką cenę. Wiele kobiet też cierpiało z tego powodu, popadając w moralną biedę. I właśnie dostrzegł to w swojej wrażliwości ksiądz Jan i starał się im przyjść ze skuteczną pomocą i w tym celu założył dla nich ośrodek, który najpierw znajdował się w Przemyślu, ale tam szybko okazał się za mały, więc później wydzierżawił dom na Kruchelu Wielkim, to nieopodal Przemyśla, i tam znalazło schronienie i przebywało na stałe około 30 kobiet i tam otrzymywały całościowe wsparcie i dach nad głową, i wyżywienie, godne warunki życia i opiekę duchową. Jak podają świadectwa, ksiądz Jan odnosił się do pensjonariuszek z ogromną dobrocią. Starał się zapewnić im ubrania, buty, pamiętał o ich imieninach, starając się zawsze obdarować jakimś upominkiem, ale otaczał je też szczerą troską duchową przez głoszenie konferencji, spowiedź, troskę o ich formację. Dzięki tej jego ofiarnej posłudze wiele z nich wróciło do normalnego życia i założyło później własne rodziny. I kiedy już zdobywały życiową samodzielność i zawód, nie pozostawiał ich zdanych na własne siły, ale nadal otaczał troską w poczuciu ojcowskiej odpowiedzialności. Pomagał im zdobyć mieszkanie i pracę. A więc słowo miłosierdzia, czyny miłosierdzia i to jeszcze coś, było jeszcze coś w jego życiu, bardzo obecne, o czym powiemy na końcu. Kolejna ważna postać to, patrzymy na naszą prezentację, to błogosławiony Bronisław Markiewicz, którego zdjęcie pewnie gdzieś nam umknęło. Może mały kłopot techniczny, ale nie szkodzi. Więc zechciejmy przybliżyć także tę postać, żeby go nie pominąć milczeniem. Urodził się w Pruchniku, więc nieopodal Jarosławia. Formował się w przemyskim seminarium duchownym, ale dalsze koleje jego życia wyglądały tak, że w roku 1885 udał się do Włoch i tam został uczniem świętego Jana Bosku i salezjaninem. I on również bardzo uwrażliwiał na posługę miłosierdzia przez słowo i przez czyny, zwłaszcza poprzez objęcie szczerą troską najuboższej, najbardziej potrzebującej młodzieży, dzieci. Naśladując działalność Jana Bosku, kiedy już wrócił do Polski, w ramach Towarzystwa Powściągliwość i Praca zakładał przytułki wychowawcze, najpierw w Galicji, później także w innych miejscach, beatyfikowany w roku 2005. I na przykładzie jego życia widzimy te trzy aspekty: słowo, czyn i to jeszcze coś. Spójrzmy teraz na te osoby tak blisko związane z Jarosławiem, przynajmniej pokrótce. To Anna Jenke, urodzona w roku 1921 w Błażowie, ale później całym sercem związana z Jarosławiem, już od młodości zaangażowana w harcerstwo, w ramach którego tak gorliwie oddawała się pomocy potrzebującym. Kiedy wybuchła II wojna światowa, przygotowywała wraz z harcerkami zapasy żywnościowe, kompletowała apteczki, pracowała w pogotowiu ratunkowym, w szpitalach wysyłała paczki jeńcom, organizowała pomoc dla biednych i opuszczonych dzieci przez akcję Kromka Chleba. Działając w Radzie Głównej Opiekuńczej, poświęcała się na rzecz poszkodowanych i biednych. Prowadziła także zbiórki na rzecz powstańców Warszawy. Odwiedzała chorych i biednych w domach prywatnych. A jej słowem miłosierdzia było przede wszystkim jej nauczanie, niesienie tego kaganka oświaty. I jeszcze ksiądz Mieczysław Lisiński, cieszący się w Jarosławiu tym wyjątkowym tytułem duchowego ojca ubogich i sierot, urodzony w Żołyni w roku 1877, później tak bardzo związany z Jarosławiem. Jego słowem miłosierdzia było nauczanie, to katechetyczne. Czemu można uznać to za posługę miłosierdzia? Czemu jest to tak ważne? Bo brak wiedzy jest wielką biedą człowieka, bo wiedza jest pierwszym narzędziem pracy człowieka. Dobrze wiemy, że bez narzędzi człowiek niewiele jest w stanie zdziałać. Kto potrafi wybudować dom bez narzędzi? A kto potrafi naprawić samochód bez narzędzi? Nawet obiad, wydawałoby się prosty, domowy obiad, bez takich czy innych narzędzi właściwie nie da się go przygotować. I spośród wielu różnych narzędzi, których potrzebujemy, wiedza jest pierwszym. A więc właśnie starał się pomagać w ten sposób. Było to zarazem też przejawem jego patriotyzmu. Zgodnie z tym powiedzeniem, kto planuje na rok, sieje zboże. Kto planuje na 10 lat, sadzi sad. A kto planuje na 100 lat, ten wychowuje młodzież. I on właśnie tak troszczył się o Polskę poprzez to gorliwe wychowanie młodzieży. I w trosce o najmłodszych założył 2 domy dla sierot, które były utrzymywane także z jego prywatnych środków, a o opiekę nad nimi i nad dziećmi poprosił siostry służebniczki, które pozdrawiamy, siostrę, które gorliwie oddają się tej posłudze aż po dziś dzień. I w życiu tych wszystkich ludzi świętych, kanonizowanych, beatyfikowanych i niekanonizowanych, ale jesteśmy przekonani, że są autentycznie świętymi, oprócz słowa i oprócz czynów miłosierdzia widzimy wyraźnie jeszcze coś, co stanowi ważny wymiar posługi miłosierdzia. To modlitwa, która wyprasza Bożą łaskę, która to łaska jest tak ogromnie ważna, bo pozwala nam, właśnie zwłaszcza ubogim, chorym, cierpiącym, potrzebującym, pomaga cieszyć się życiem mimo trudu życia. Wydaje się wręcz nielogiczne, ale naprawdę tak się dzieje. I na sam koniec proszę pozwolić na jeden przykład, świadectwo, o którym wspominał kiedyś pewien rekolekcjonista. To było, o ile dobrze pamiętam, w diecezji płockiej. Mianowicie swego czasu w jubileuszową rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes w tej właśnie diecezji postanowiono zorganizować ogólnodiecezjalną pielgrzymkę do Lourdes, do tego sanktuarium maryjnego we Francji. To przygotowanie trwało przez dosyć długi czas. Z większych parafii jechały pełne autokary, mniejsze parafie jakoś się łączyły, pomagały sobie nawzajem. Zajmowało to wszystko sporo czasu. I właśnie w tym czasie przygotowania do tej pielgrzymki ksiądz biskup pomocniczy był w pewnej wiejskiej parafii z posługą sakramentu bierzmowania. i już po mszy świętej, po całej uroczystości wyszedł jeszcze do wiernych na takie przyjacielskie spotkanie, chwilę rozmowy i wtedy właśnie podjechał do niego też na wózku inwalidzkim kilkunastoletni chłopiec, który nie mógł chodzić i wyznał: proszę księdza biskupa, ja też tak bardzo chciałbym jechać na tę pielgrzymkę, bo wierzę, że Matka Boża mnie uzdrowi. Wierzę głęboko, że gdybym tam pojechał, to że otrzymam tę łaskę, na której tak bardzo mi zależy. Tylko może mi się jeszcze uda, ale nie wiem, bo na razie to szczerze mówiąc nie mam za co pojechać, ale bardzo bym chciał. Jeden ksiądz biskup przyznał, że kiedy widział to szczere pragnienie tego chłopca, to natychmiast był gotów dać mu wszystko, czego potrzebuje, żeby tylko mógł pojechać i tam się pomodlić, bo było to dla niego tak ważne, tak głęboko w to wierzył. Ale przyznał, że niemal natychmiast przyszła druga myśl, przeciwna. Mówi, ale zaraz, ale co będzie, jeśli ten chłopiec nie otrzyma tam tej łaski uzdrowienia, na którą liczy? Przecież on wtedy może się zupełnie załamać. On może się załamać psychicznie, może stracić wiarę, może być jeszcze gorzej niż teraz. A więc dać czy nie dać? Co mu powiedzieć? I przyznał, że przez pewien czas te dwie myśli tak w nim walczyły, ale w końcu zwyciężyła ta pierwsza i dał mu to, co potrzebne na ten wyjazd. I ten chłopiec rzeczywiście pojechał. Ta pielgrzymka trwała nieco dłużej, bo pielgrzymi odwiedzali też inne sanktuaria Europy. I tak się później stało, że kiedy wracali po 10 mniej więcej dniach, właśnie ten ksiądz biskup pomocniczy został wyznaczony do powitania powracających pielgrzymów. Więc kiedy już przyjeżdżały te autokary na takim dużym placu, bo tych autokarów było wiele, tak się zdarzyło, że autokar z tej parafii, w której jechał ten chłopiec, zatrzymał się dokładnie przed księdzem biskupem. I otwierają się drzwi, wszyscy wysiadają i na końcu zatrzymuje się dwóch mężczyzn, odwraca się w stronę drzwi i wyjmują z tego autokaru tego chłopca na tym wózku. Ksiądz biskup przyznał, poczułem się tak nieswojo, że aż nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Ale ze zdziwieniem zauważył, że ten chłopiec już z daleka, też go zobaczył i już z daleka zaczął machać i pozdrawiać. I mówić: proszę księdza biskupa, proszę księdza biskupa, a nie mówiłem, że będzie cud? I tak podjeżdża do niego na tym wózku, a ksiądz biskup podchodzi i tak nieśmiało pyta: tak, a co takiego się stało? Czujesz się lepiej? Jesteś już silniejszy? Możesz już stawać na nogi? A on na to: nie, czuję się tak samo, nie mogę chodzić, ale teraz już wiem, jak mam z tym żyć. I był taki rozpromieniony i taki pogodny, że ksiądz biskup powiedział, tylko opowiadając o tym wszystkim, aż mnie zamurowało. No, taki był zdumiony. To są te cuda Bożej łaski. Pamiętajmy, że tym ostatnim wymiarem, jakże ważnym, posługi miłosierdzia jest właśnie modlitwa, która owocuje w sposób wręcz trudny do przewidzenia, daleko przekraczający nasze czyste ludzkie kategorie myślenia i pojmowania. I to są te cuda Bożej łaski, że nawet człowiek doświadczony cierpieniem potrafi być prawdziwie szczęśliwy, pogodny, mieć głęboki pokój w sercu, że Pan Bóg przychodzi z pomocą często nie tak, że wybawia nas od cierpienia, ale że wybawia nas przez cierpienie, przeprowadzając nas przez doświadczenie krzyża. Niech więc ta wrażliwość i ta wyobraźnia miłosierdzia i to świadectwo miłosierdzia przez słowo, czyn i modlitwę będzie także treścią naszego codziennego życia. Dziękuję za cierpliwość.